Witam cię serdecznie.
Piątek. A ty co, taki objedzony indykiem?
Tak, jestem objedzony rybą w nocy. Jadłem. Rybą. Święto dziękczynienia. Dziękuję. Dziękuję za rybę. Od stycznia nie można dorsza łowić na Bałtyku przez 4 lata. Proszę cię.
4 lata?
4 lata, tak.
4 lata?
4 lata. I ja się zastanawiam, gdzie, skąd, jak, co my będziemy jeść w tej Ustce za ryby.
No to będą pewnie jakieś... Coś z Chin pewnie przyjedzie.
Halibuty, sole.
Ja nie chcę powiedzieć, że to się będzie to ogromną przesadą i nadużyciem, że śledzę połów dorsza w Bałtyku, ale wśród takich osób, które powiedziałbym profesjonalnie zajmują się, czy tak profesjonalnie, no tak amatorsko, w sensie nie łowią granatami, nie strzelają z kałasznikowa w wodę, tylko jeżdżą na dorsza tak, żeby wiesz, spędzić dzień na morzu i z kutra sobie tam pohaczyć, to rzeczywiście mówią, że to w takim przekroju 20-30-letnim rozmiar tej ryby się dramatycznie zmniejszył. Kiedyś, wiesz, nie było sztuką złapanie takiego 6-7-kilogramowego dorsza i to była pewnego rodzaju norma, żebyś mogłeś nawet 30 tego typu ryb na takim połowie wyciągnąć, to dzisiaj złapanie dorsza, który waży powyżej 3-4 kg, jest wynikiem, jest sztuką. Rzeczywiście jest to...
Mi wystarczy to, taki...
Być może, widzisz, to ja nie wiedziałem, że są aż 4 lata, bo słyszałem, że się ta okienko się zamyka, ale to oznacza, że trzeba do końca, to trzeba jechać na dorsza w takim razie.
Tak, zostało tylko miesiąc dorsza.
Zostało tylko miesiąc. To wiesz,
to tragedia
taka...
trochę, szczerze powiedziawszy. Że nie
ale
będzie dorsza.
Mówię, czy w związku z tym będą dopłaty?
Tego właśnie jeszcze nie. To właśnie jeszcze nie zostało ustalone, co będą mieli ci rybacy, gdy przez 4 lata nie będą łowić dorsza. PiS się nie wstawia za związkiem. Związek jest ponoć kontrolowany przez Platformę, więc PiS się nie wstawia za nimi. No i takie wiesz, są jak zwykle bajki. Tam niby nie, Bruksela ma coś niby tam dać w zamian za te rekompensaty za 4 lata, ale to ktoś musi podjąć i tej sprawie przypilnować, a tam się nie kwapi ponoć rząd, żeby rybakom
nie, ale
pomóc.
Powiedz mi, to jest odłów też, tak powiem, w Danii, Szwecji.
Mhm. To nie tylko naszym polskim rybakom, a oni mają pretensje, jak powiedziałeś, ich zdaniem rybaków tutaj lokalnych. Problem faktycznie zaczął się wcześniej, gdy ta eksploatacja była zbyt duża, ale mają takie pretensje, że Unia pozwoliła Duńczykom i Holendrom wjechać z wielkimi statkami, które odławiały dorsze na Bałtyku. Takie wielkie, wiesz, platformy niemalże, które tak hurtowo zabierały dorsza z Bałtyku. No.
Czyli,
no nic.
Czyli Polacy znowu...
No ja na końcu jako konsument tak. Po prostu, konsument się już irytuje na czas, bo dorsz to jest co 2 tygodnie w Ustce jedzony i dorsz. I teraz tak będzie, to ja też... Jest różnica teraz... między dorszem, który ma 1 dzień, a dorszem, który ma 3 dni. Czuć.
No a jest różnica między dorszem, który 3 lata leży w chłodni.
I przychodzi i mówi do ciebie, cześć, jestem z kraju LeBrona Jamesa.
No to ciekawe, cena dorsza pójdzie w górę, ale to jest pytanie, bo to jest, wiesz, jak zarzucasz sieć, no to przecież nie wiesz, co ci wpadnie. No to jak odróżnić flądrę od dorsza?
Jeśli dobrze pamiętam, to twierdzisz, że ludzie potrafią odróżniać dorsza od flądry. Mieliśmy taką wielką dyskusję kiedyś na ten temat. Jak ludzie odróżniają ryby? Czy potrafią?
Ale sieć nie odróżnia.
Wiem, no właśnie, więc chyba będą musieli wyrzucać. Czy nie?
Czy będą oka? No to będziesz
do kieszeni wkładasz, wsuwasz dorsza, zamykasz, taki żyjący.
Nie, bo to oczywiście możemy się...
Przyklejasz do ciała plastrem.
My tutaj, że tak powiem, w Mazowieckim czy w tym, to możemy się trochę z tego podśmiewywać, że to takie tam, ale z punktu widzenia egzystencji rodzin rybaków to poważny problem.
Tak, ale z drugiej strony słyszałem, że to...
Takie same pieniądze dostaną, ale 4 lata co można robić?
Ale wiesz co, ja jak poczytałem komentarze pod artykułami, takie duże, tam ze 100 ileś komentarzy pod artykułem w lokalnej prasie na lokalnym portalu, to taki hejt poleciał na tą kastę rybacką z Ustki. U nas mówię o tych lokalnych tutaj, Ustka Darłowo. Taki hejt poleciał, jakiś straszny, jakiś związek, wiesz, w ogóle, z wąsem gość, drugi z wąsem, trzeci z wąsem, wiesz, i
no, na pewno.
Politykierzy i w ogóle tam, wiesz, no, nie wiem. Nie wiem, bo to też nigdy nie wiadomo, potem się okazało, że to, wiesz, politycznie może coś i... Dobrze. Nie wiem tak dużo w tej sprawie. Mniej współczuję niż kiedyś współczułem. Przejdźmy, mój drogi, do NBA. NBA, tak. Mieliśmy dzień wolny.
I jak to jest? Jak to jest? Bo ten Thanksgiving to jest zawsze taki pierwszy przystanek trochę. To jest jakaś taka pierwsza refleksja. Popełniłeś wczoraj taki przekrojowy artykuł, taki kwartalny.
Kwartalnik Flash.
Kwartalnik Flash. Taki był, powiedziałbym, nie twój ten artykuł.
Dziękuję.
Bo on był pozbawiony był takich różnych, powiedziałbym, kwiatkowizmów.
Tak, napisałem go bardzo, bardzo tak inżynieria Volkswagen, wiesz, no. A chciałem coś takiego zrobić.
Także gdzieś tam byliśmy w Düsseldorfie. Bo rzeczywiście artykuł był taki, jakbym, wysmakowany.
Przyznaj, że to jest jednak sztuka, taką syntezę zrobić, tak to wszystko tak kompleksowo, jedno
nie,
zdanie.
Nie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ująć jednym zdaniem wszystko, bo tak jak pamiętasz w Dumie, ten bohater miał to zdanie o tej Amazonce, która na tym koniu, w tej czapce wyjechała na spacer. I on też tak wymieniał poszczególne słowa w tym tak jakby trochę zapowiadał erę SMS-ów. Dobrze, w każdym bądź razie.
Twoje największe niezgadzanie się a propos artykułu, rzeczy, z którymi się nie zgadzałeś, które ci powiedział, nie, jak to, co, ja inaczej myślę. Punkty zapalne, takie, że mówisz,
Tutaj coś powiedział? Czekaj.
Co ci nie pasowało, dawaj.
Nie, ja się w pewnej wizji rzeczywistości koszykarskiej z tobą zgadzam. I to tak mówię znowu w kontekście pewnego kwartalnika i pewnego przekroju. Ale co mnie jakoś tak uderzyło, tak krytycznie o Utah.
Mhm. To już czas,
ale,
chyba.
Ale z takim, wiesz, z takim jednak, że może być lepiej, że powinno być lepiej.
To zostawiłem to kolektywnemu intelektowi. Oddaję to, że jest tam głowa, by sprawić, by było lepiej. Tylko martwię się trochę o Mike'a Conleya.
Mike'a Conleya, ty troszkę zaatakowałeś Joe Ingelsa.
Bardzo. Mike Conley został, w zasadzie Mike Conley powinien już dwukrotnie zostać zaatakowany w tym sezonie. Dlatego, że Mike Conley zdobywa w pierwszych 9 meczach rzucał poniżej 40% i w następnych 9 rzuca poniżej 40%. To nie jest tak, że to jest jakaś, wiesz, jakaś wznosząca czy coś takiego. Po prostu 6 tygodni Mike'a Conleya i Mike Conley wygląda, wczoraj w przerwie powiedziałem, jakby nie chciał mieć nic wspólnego z fizyczną grą. Jakby nie chciał mieć nic wspólnego z polem 3 sekund. Nie wiem, czy on... Znaczy, wiem, co było nie tak z nim. Napisałem, przypomniałem, że miał problemy z Achillesem i z piętą. I to nigdy nie skończyło się operacją. Więc może dlatego brakuje tego, wiesz, tego, żeby go przypisać do tych, którzy mieli operację Achillesa. On nie miał operacji Achillesa, ale te problemy były w jednym i w drugim sezonie. I pamiętasz, tam opuścił 60 meczów, to było 2 lata temu. W tym poprzednim zagrał 70, ale znowu te kłopoty miał. To jest 32 lata. To jest, powiem, że od którego roku on gra? Pamiętasz, on przychodził do NBA, który, Boże, Mike Conley i Greg Oden grali razem, tak? W koledżu w Ohio State. Właśnie, że to jest 7 rok, to jest ten draft. No to jest już 12 lat, to jest 13 rok Mike'a Conley.
Nie, no to już jest prawdziwym weteranem. Mm.
Taki, wiesz, on był taki Mighty Mouse, a teraz jest Mouse trochę, jeśli chodzi o tą pozycję. Ja nie wiem, czy to... Znaczy, wiesz, on ma też historię taką, że on słabo zaczyna. Tylko, że ta historia, że słabego zaczynania Mike'a Conleya, to już tak się po 3-4 tygodniach zwykle kończyła, a to nadal trwa i...
No nie, no... No wiesz, może cały czas uczy się gry z nimi, aczkolwiek wydaje się, że z nimi...
To raz, na pewno, że się uczy, to raz, tak? Ale dwa, to jak fizycznie wygląda, to jest druga rzecz. No. Ta fizyka Mike'a Conleya to jest... Za słaby
obawiam się,
jest.
Obawiam się, że nigdy nie zagra w meczu gwiazd.
No, bo to miał być ten sezon.
Nie, on miał być poprzedni.
To miał być ten sezon. Ale ten sezon, gdzie Mike Conley przychodzi do Utah, Utah jest pierwsze, drugie, trzecie w konferencji, idzie dwóch, trzech może ludzi do meczu gwiazd i Mike Conley też wchodzi. Były takie typy.
No, ale nie
ale
ma,
to nie będzie ten sezon.
Nie będzie. To nie
już się nie wydarzy.
Nie.
Znaczy może zacząć grać lepiej, ale to bardzo, wiesz, to jest ważna rzecz dla Utah tak naprawdę, to żeby on zaczął hulać i śmigać i dobrze się czuć.
Nie zrozumiałem tego zdania, w którym piszesz, że nie spodziewasz się, żeby Lakers albo Bucks pozostali w trakcie sezonu Iguodala.
No tak, tu można kwestionować, tak? Bo to jest takie, wiem, ja ale też się tak, zastanawiałem nad tym, czy to zdanie napisać.
Bo to zdanie jest tak trochę wyrwane z kontekstu, bo nie bardzo wiadomo, skąd taka teza przyszła.
W wake-upie po meczu Dallas Clippers pisałem o Andrei Iguodali.
Aha.
I o tym, że Dallas jest klubem, który jednym z klubów, któremu właśnie Andrei Iguodala by się przydał. Żeby mieć jakiegoś, wiesz, plastra, kogoś, kto będzie krył. Bo jak spojrzysz, kto wychodzi w pierwszej piątce, tak nie za bardzo. Przypomnij mi, kto tam wychodzi w pierwszej piątce. Doncic, Hardaway i...
Doncic, Hardaway...
Kurde, Doncic. A, i ten Dorian Finney-Smith. No to on. Ale to
nadal nie jest zły. To nie jest zły,
no ale to jest nadal takie.
I stąd... On trochę taki wątły jest.
I były te plotki właśnie, bo zastanawiałem się nad tym, wiesz, czy pisać, bo były plotki o tym, że Iguodala to jest raczej na pewno Lakers, tylko że to były plotki przed sezonem, teraz jesteśmy w trakcie sezonu, Lakers mają top ten obronę. Ja nie wiem, czy oni potrzebują tak bardzo Andre Iguodala, mając Danny'ego Greena, mając Avery Bradley'a, mając Kentavious'a Caldwella Pope'a. Czyli akurat Andre Iguodala jest tak bardzo im potrzebny i dlatego...
Na minimalne pieniądze na pewno.
Wiesz, no mają Danny'ego Greena. Okej? Okay? Mają Avery'ego Bradley'a.
Danny Green nie ma dobrego sezonu.
Defensywnie ma bardzo dobry sezon. Defensywnie mówię.
No,
Danny Green, Avery Bradley defensywnie ma bardzo dobry sezon. Też plaster. Więc nie wiem, czy to jest tak bardzo potrzebne. No, oczywiście Iguodala jest lepszym obrońcą niż Danny Green, ale Green rzuca lepiej za trzy, jak będzie grał LeBron i Iguodala razem na boisku, to będzie takie... No nie wiem.
Ale ten Iguodala też już ma swoje lata, już też nie przesadzajmy.
Są zespoły, które bardziej potrzebują Andre Iguodala, to może chciałem napisać. Aha. Niż Lakers i
Bucks. Potrzebują. Nie, bo to tak zabrzmiało, tak jakby wiesz, Lakers i Bucks nie potrzebowali Andre Iguodala.
Uważam, że Lakers nie potrzebują Andre Iguodala.
A Bucks?
Bucks też nie potrzebują kolejnego gościa, którego nie będzie się kryć na obwodzie, bo to jest ten problem, że oni będą go zostawiać bez krycia. Więc w Warriors Andrei Iguodala, gdy działał, to działał obok Stephena Curry'ego i Klaya Thompsona.
Ale potrafił rzucić ważną trójkę.
Obok Kevina Duranta. No tak, bo był zostawiany bez krycia i rzucał bez krycia czyste trójki.
No ale nie rzucał źle, no. Odpuszczanie Andrei Iguodala.
Nie, no nie rzucał źle, no, ale nadal, wiesz, będą go odpuszczać. I... Jak zestawisz go w składzie, gdzie jest Janis, którego się nie kryje, Eric Bledsoe, którego się nie kryje, jak wiesz, jest jeszcze LeBron na piłce, to chciałbyś, żeby wszystkich kryli. Nie wiem, czy to, co za Andre Iguodala może zabierać z ataku, odkuje się w obronie i będzie taką, wiesz, nadwyżką wartości. Oni mają top 5 obronę Milwaukee Bucks. Nie wydaje mi się, żeby potrzebowali.
Idąc dalej. Ciągle jakby niedoceniane przez ciebie Denver?
Tylko przeze mnie? Nie napisałem tego głosem świata, że tak powiem, nie wyraziłem się tutaj?
Nie, bo napisałeś w następnym szeregu, czyli tak jakby nie w pierwszym.
Nie, bo nie jest w pierwszym szeregu. No jak może być? Przecież jeszcze niedawno mówiliśmy o tym, co jest nie tak z Nikolą Jokiciem. Zastanawialiśmy się, dlaczego Nikola Jokic wygląda, jakby mu się nie chciało. Potem Nikola Jokic rzucił 8 punktów w jednym meczu, potem rzucił 8 punktów w następnym.
Ale są 13-3 i grają pełną rotację.
No są, dzięki obronie. Dzięki numer jeden obronie NBA, co jest szokujące, że są na pierwszym miejscu, bo mówiliśmy przed sezonem o tym, zastanawialiśmy się, czy znajdą wysiłek. Czy powtórzą to takie pospolite ruszenie z zeszłego sezonu. A tak Denver Nuggets jest szokująco niefajny. To jest chyba niespodzianka, że oni ze 100 punktów nie potrafią wyjść często.
Ale wygrywają, Maciej, no.
Tak, no, starałem się rozdzielić, dlaczego wygrywają. I fakt, że już na początku sezonu można było zauważyć, nie patrzyłem na liczby ostatnio, ale fakt, że te akcje które Denver grało, gdy Nikola Jokić ma piłkę. Takie obcięcie się po zasłonach, dwóch ludzi bez piłki, takie rzeczy, ścięcia za plecami, że to zostało tak troszeczkę wymazane przez obrony rywali, które się nauczyły już grać z Denver i pilnować i uważać tego na takie akcje podobne do Golden State Warriors. I chyba tak to widać w trendzie, że tak jest, że obrony NBA już się nauczyły grać trochę przeciwko atakowi Denver Nuggets. No i to nie jest to, wiesz, to jest zespół, który zdobywał ile? Który miał drugi atak w poprzednim, dwa sezony temu? Od po roku kalendarzowego, od stycznia, nie w poprzednim, tylko dwa sezony temu mieli najlepszy atak NBA nawet przez ostatnie pół roku sezonu, przez ostatnie pół sezonu, przepraszam. To jest rozczarowujące, że ten atak tak nie śmiga tak dobrze, że mówiliśmy o Nikoli Jokiciu, no nie mogę ich postawić jednak, mimo bilansu...
No nie, mimo tej żelaznej obrony, mimo tego, że grają...
Mimo tego, że wygrali 8 z 9 meczów przeciwko drużynom powyżej 500, mimo tego. No nadal nie może Denver Nuggets. A ty postawiłbyś Denver Nuggets na równi z Lakers i Bucks?
No, wiesz co... Ja od początku uważałem, że oni są faworytem sezonu regularnego.
No, ale czy postawiłbyś teraz?
Myślę, że tak. Bo ja cały czas wierzę w to, że 93% minut wróciło w tym sezonie. I zauważ, że oni mają... Jest ciekawa jakby koncepcja load managementu polegająca na tym, że gra 12 graczy.
No.
To jest, wiesz, masz 12 graczy cały czas, tak powiem, pod parą i w grze. Tam jest cały czas trwa taka, wiesz, wewnętrzna walka o minuty i myślę, że to się w sumie każdy, nikt nie chce być gorszy. Bo jak masz tam 8 starterów, no to wiesz, a reszta trochę odstaje i nie dostaje szans i gra z przypadku w czasie garbatych albo jest to następstwem kontuzji, no to wiadomo, no
tak,
że
tak. Czy stawiasz ich, czyli stawiasz ich, tak? Przekonują
stawiam,
cię jak Milwaukee. Okay.
Dobra, okay. Ja nie mówię, jest, że oni mnie
nie pamiętam twoich zachwytów na Denver w tym sezonie, żadnych w sumie. Szczerze, jestem zdziwiony, zaskoczony,
bo
więc jak się trochę wychylasz tutaj, jakbyś nie, chciał tylko postawić inne zdanie niż moje.
Nie, wychylam się dlatego, że wychylam się, bo widzę, że jest 13-3, mimo że nie grają dobrze, więc...
No właśnie, nie grają dobrze, dlatego nie mogę ich postawić. O to mi chodzi, tak?
Ale wiesz, jakby byli, rozumiem, jakby byli 10-6, no to bym powiedział, nie mogę ich postawić, ale jak ktoś ma bilans 13-3, no to ten bilans jakby się sam broni.
Dla ciebie jest zbyt definiujący bilans. Ostatnio nagrywaliśmy palmy i prosiłem cię, pamiętasz, jak ja schowałem, nie chciałem widzieć tabeli, nie chciałem widzieć wyniku drużyn.
Dobrze.
A inne podejście trochę tutaj w tej kwestii patrzę.
Dobrze, no ja patrzę, mówię.
Dobrze, no mówię, 13, wiesz, wiele meczów wygrali po końcówkach takich, że Jokic rzucał, wiesz, game winery, ten plus minus ich też nie, raczej nie chwali, nie stawia ich tam. Aczkolwiek Lakers też wysoko nie stawia, aczkolwiek Bucks też przecież mieli mecze, nie tylko grając bez Middletona, ale grając przeciwko drużynom, które grały bez swoich najlepszych graczy. Mieli chyba 5 takich meczów i powygrywali kilka takich, więc to też nie jest, wiesz, różnice, jak napisałem, między tymi drużynami nie są duże. Lakers można się przyczepić nawet do ich 16-2 terminarza i powiedzieć, z kim oni grali. Bo ten terminarz jest chyba najsłabszy w NBA.
Nie,
do tego się też można przyczepić.
Ja wiem, do tego się można przyczepić. Ale tak patrzyłem właśnie na siłę terminarza. I Lakers rzeczywiście mają łatwy terminarz na początku. Ale on
który mają teraz?
Ja patrzę na takie śmieszne wykresiki. No. I wykresik pokazuje, że oni idą trochę z góry do dołu. Pik osiągnął mniej więcej w czasie All-Star. I potem znowu pójdą lekko w dół. Wiesz, kto ma najtrudniejszy kalendarz?
Od teraz?
Nie, od samego początku.
Poczekaj, ktoś zawodu?
Nie, od dziś.
Od dziś to ma najtrudniejszy? No właśnie dziwi mnie to, że Lakers nie mają najtrudniejszego.
Masa
drużyn, z którymi oni grają, są drużyny nieplayoffowe. Oklahoma, Memphis po dwa razy, wiesz.
Zespoły, które mają...
New Orleans, Golden State.
Trudne, tak. Chicago mam trudny, bo się cały czas wznosi już ten.
Ale Chicago gra na wschodzie.
Minnesota też ma trudny terminarz do końca roku. Okay. Ja mówię, patrzę znowu, a tak matematycznie na to, no.
Lub geometrycznie. Bo mówisz jakieś wykresy. Skąd one są? Co to jest? Źródło.
Nie wiem, jeszcze mówię. Gdzieś to było.
No dobrze, ale mów o tych terminarzach. Tak. W sensie Lakers nie mają aż tak trudnego terminarza, to szokujące jest dla mnie, bo oni nie grali z masą świetnych drużyn. Zobacz, przypomnij sobie najlepsze drużyny, z którymi Lakers grali. Clippers. Przegrali.
No to prawda. Ale mówię, oni się wznoszą i potem znowu lekko opadają, to wiesz, no.
Ze Wschodem nie grali, z Filadelfią nie grali, z Toronto przegrali. Pamiętasz?
Tak.
Więc jestem. To są dwie porażki. To były najsilniejsze drużyny, z którymi grali. Grali z Milwaukee? Nie grali. Z Filadelfią? Nie grali. Z Bostonem? Nie grali. Z Toronto? Nie, grali.
Z Bostonem nie grali? Nie, Boston nie przyjechał.
Z Denver czy oni grali?
Też chyba jeszcze.
Mam wrażenie, że grali z Z Utah grali.
Tak, Utah rozbili. Strasznie.
Wygrali. Portland grali, wygrali. San Antonio, ale no mówię, San Antonio grali. Nie wiem, czy z Houston grali? Nie pamiętam, żeby z Houston grali. Wszystkimi grali, tylko nie z dobrymi drużynami. Jak grali z tymi bardzo dobrymi, to przegrali. Więc tak trochę, wiesz, też można się do tego przyczepić. Oczywiście. Ale mi się podoba to, że Lakers wygrywają tyle meczów. To mi się podoba. Bo to jest 16 z 18 meczów.
Poczekaj.
Czy wstawiłbyś Phoenix razem z Indianą i z Miami?
Nie.
Ja się nawet zastanawiałem, czy...
Zdecydowanie nie.
Ja się nawet zastanawiałem, ale to są takie małe rzeczy, bo ja na przykład mam Indianę wyżej niż Miami.
No to na
ale
pewno.
Ale postawiłem ich w jednym szeregu. Na pewno bilans ma Indiana lepszy niż Miami, więc mógłby się czekać.
Maciek, to przepraszam, żebyśmy sumarycznie przeszli, żebyśmy wiesz, nie byli gołosłowni. Porażka z Clippers, wygrana z Utah, wygrana z Charlotte, wygrana z Memphis.
Poczekaj, Utah, no.
Wygrana z Dallas.
Dallas.
San Antonio, Chicago, Miami. Porażka z Toronto, wygrana z Phoenix, wygrana z Golden State, wygrana z Sacramento, Atlantą, dwa razy z Oklahoma, tak. Memphis, Spurs i Nowym Orleanem. No to nie ma rzeczy. No. Nie ma tak zwanych tuzów.
Wygrali z Clippers i z Toronto. Przegrali z Clippers i z Toronto, wygrali najsilniejsze drużyny Utah, Dallas i Miami. Z dwiema najlepszymi, pozwolę sobie Toronto ustawić przed Utah teraz, przegrali.
No tak. Zobaczmy następne 10 meczów. Zobaczmy to jest w grudniu. Waszyngton kończy listopad i potem znowu jest tak, powiedziałbym, zaczynają miękko.
No dawaj, co mamy po kolei?
Orlando, Miami.
Czyli... Wyjazd na Florydę?
Tak. Wyjazd. To jest jakby cała seria. Ten wyjazd jest, ma aż 6 meczów. Czyli zaczynamy Waszyngtonem. Potem jest Orlando, Miami, Atlanta, Indiana, Milwaukee.
No, to jest trochę wyjazd. Indiana, Milwaukee, ciekawe mecze.
Końcóweczka jest mocna. Potem u siebie grasz Denver Clippers.
O! Witamy w NBA Los Angeles Lakers.
I Clippers to jest mecz oczywiście 26, tak? Potem
5. 25.
Tak, no ale naszego
6. No tak, no.
Potem jest Portland. Potem jest Dallas. I potem jesteśmy w styczniu.
Prawdziwe mecze trochę. No, to dobrze. Nie można tak grać, ale no mówię, 16-2 no nawet na takim terminarzu wygrywanie.
Będzie taki, bym powiedział, przedświąteczny, trochę mecze prawdy będą.
Dobrze. Ja mam problem z tą twoją definicją meczów prawdy.
Tak?
Tak.
No dobrze,
mecz prawdy nie jest... Czemu mecz prawdy jest meczem z silniejszym zespołem, gdy grasz ze słabymi zespołami? Czy mecz prawdy to nie jest starcie z zespołem, który jest 16 i 15 w lidze?
Nie.
Dobrze, okej.
Okay. Dla mnie mecz prawdy tak wleje wszystkich naokoło i w pewnym momencie...
Grasz z najlepszym zespołem i przegrywasz. To jest mecz prawdy. Dowiadujesz się, że nie jesteś najlepszy, tylko jesteś drugi.
Tak.
Okej.
Okay. Tak.
Dobra, rozumiem. W sensie tej prawdy się dowiadujesz. Okej. Okay. Tak. Dobrze. Mój drogi, a propos Lakers, to przykład nawet tego ostatniego meczu z Pelicans, czy nawet ta ostatnia akcja Anthony'ego Davisa, ale ten mecz, przez pierwsze 32 minuty oddali 82 punkty. Ta obrona to troszeczkę w ostatnich dwóch tygodniach idzie troszeczkę w dół, ale w ostatnich 16 minutach oddali 28 punktów. I znowu to, co zrobili, że w crunch time przyszli grać w obronie. Było widać, że
no tak, to
switch
samo,
mają,
to
taki
samo,
switch mają energetyczny.
Tak, to samo no. mieli w meczu z San Antonio. Było dokładnie.
Mają coś takiego, więc to jest piękna.
No nie, to
piękna
jest
rzecz, żeby tego nie stracili. Będzie trudniej oczywiście grać przeciwko lepszym atakom, ale pięknie. Mój drogi, widziałeś wypowiedź Kyriego Irvinga na temat tego współczesnego sportu i czym jest sport?
Nie, ale na pewno jest teza jest szokująca.
To jest długa wypowiedź Kyriego Irvinga i 15 zdań. 12 zdaniem jest takie zdanie...
Raz,
dobrze, ta gra nie powinna być kontrolowana ani pokazywana jako dramat, powinna pokazywać miłość. Miłość dla sztuki jest jedyną pieprzoną rzeczą, która trzyma purystów w tym wielkim biznesie sportu, entertainmentu, cyrku.
A dlaczego słowo purysta zostało użyte?
Chodzi o to, że miłość do... że kluczem w koszykówce jest miłość do sportu koszykarzy. I kibiców. I no nie, ale... czysta miłość do tego.
Ale to nie jest we wszystkim tak nie jest trochę?
No tak, no to dobre zdanie chyba jest.
No dobra, to jest zdanie. No, że,
ale czy... to zdanie. Ta gra...
To, co spaja, jest miłość. No dobrze. No.
Ta gra isn't meant to be controlled and shown as a drama. It is meant to show the love. Ja mam problem z tym. Nie wiem dlaczego, od kiedy to... to chyba w sporcie chodzi. Że to jest... To po to sport nie. został stworzony, tak?
Dla dramy.
Dla dramy, a nie miłości.
No, tak pedale. Mi się
wydaje. Kyrie.
Bez szkoły.
No. Proszę, bez takich.
No nie no, znaczy wiesz, oczywiście idea sportu jest wiesz, wyżej, szybciej, dalej. Cytują no. barona Kubertę i...
Krew, wiesz. No to, tak, to dramat, końców, wiesz, tutaj.
Ale drama stała się, jest takim nieodłącznym elementem sportu. Upadek gwiazd, wiesz, powstania. No.
Tym chcemy żyć. Tym dramatem właśnie.
Porażki faworytów, zwycięstwa zespołów, na których nikt nie stawiał, no to jest, wiesz, tym jest sport, no.
A ja nie lubię jego głowy. Rozumiem go trochę, ale co się na dachu w Barcelonie siedzi o 3 nad ranem, wino pije, takie rzeczy gada. Wiesz, co robisz, wiesz, po co przyszedłeś, wiesz, jaki jest twój zawód, to jest twój zawód, jesteś profesjonalnym koszykarzem, a nie malarzem, kurwa.
No nie, ale on chce być takim artystą.
Wiem,
no
że chce być. Nazwał jest... siebie sam artystą, tak? To on sam siebie nazwał artystą? Geniuszem koszykówki, tak. A o tym, że jest artystą, powiedział Kevin Durant. To dobrze, jest artystą, ale no... Spencer Dinwiddie jest lepszy, no i co?
No,
i co?
No tak, to jest prawda. No. Tam i lepiej być dobrym rzemieślnikiem niż takim, wiesz, chimerycznym artystą. No.
No dobrze, Kyrie, to zobaczymy.
To nie była uwaga o 6 graczu.
Jeszcze raz? Nie słyszałem. Nie słyszałem, przeszło mi, ale poważnie, nie będę odsłuchiwał nawet. Nie chcę wiedzieć, co powiedziałeś, mój drogi, ale chcę wiedzieć, co myślisz o Melo! Melo! Ludzie skandują jego ksywkę w Portland, gdy schodzi z boiska. Trafia 9 z 11 rzutów. Piotr Sitarz, który jest w Team Melo, tweetuje, że Blazers z Melo na parkiecie są plus 9,8 na 100 posiadań. Blazers bez Melo na parkiecie są minus 1,4 na 100 posiadań. Są dużo lepsi z Melo na parkiecie niż gdy Melo siedzi na ławce. Są 2-3. Wygrali z Chicago, które nie wiadomo czy jest klubem NBA i z Oklahoma. No. Strzelaj.
Nie, no ja powiedziałem.
Atakuj. Głową jedziesz go. No czekam. Dawaj. Nie? Nic? Nie masz nic?
Nie mam już.
Jest 2-3 przy 2-3, nie masz 2-3. Nic?
Nie mam nic.
No dobrze, okej.
Okay.
A ty masz coś tak?
No, nie, ja mam pełne serce wielkie, otwarte. Tak, dum, melo. Budzę się, wiesz, jak śpię, to tak w głowie mam. Melo. No, kibicuję.
Sportland jest nigdzie, no ale dobrze.
No, dobrze. Mój drogi.
Kto ma mniejsze szanse na dostanie się do playoffów? Sportland
Spurs
czy San Antonio?
San Antonio. Spurs. 10 z 11 meczów. Ciekawe, czy Greg Popovich ustąpi i poda się do dymisji.
Myślę, że to byłoby bardzo... Nie wierzę. Znaczy, myślę, że będzie taki kazus Jerry'ego Sloana?
Że na końcu z Deron, że pokłóci się z graczem w szatni, bo on Tak? Tak jak się Jerry Sloan z Deronem Williamsem pokłócił i odszedł przez Derona Williamsa, on się postawił i mu napluł w twarz w szatni przy reszcie. Czy ktoś tak się postawi Popovichowi w szatni i Pop tak stwierdzi, nagle, o faktycznie, moje czasy już minęły, oni mnie już nie słuchają. No ale ewidentnie muszą go nie słuchać, musi coś być, musi być jakiś kwas tam. Nie, no.
Ja jestem zaskoczony, że ta obrona jest taka nędzna. No.
No, to tak, ale to też jest, widzisz, to też jest dowód tego, nie? Że obrona nie działa tak dobrze. Dowód tego, że chyba coś tam nie jest kupowane. Oczywiście można się czepiać personelu, ale no proszę, San Antonio Spurs zawsze, nieważne jaki był personel, potrafili mieć obronę. 115
no właśnie, to jest szepujące. I on jest taki wyraźnie zły, jak w tych takich, wiesz, swoich krótkich wypowiedziach meczowych w czasie spotkań, no to on cały czas marudzi, utyskuje na tą samą grę obroną. To jest skandal, co oni grają. Nie wiem, to... Pytanie, czy ten DeRozan, coś się wydarzy z tym DeRozanem, zbliżamy się z tego 15 grudnia. Nie wiem, to odzyskał, te kontakty się tam pojawiły, odzyskały się?
Nie może hasła teraz odzyskać.
Nie może hasła.
Wykasował tak, wszystko i zgubił hasło, znaczy zgubił, wykasował, też żeby nie pamiętać, żeby nie chciał wrócić i ma jakiś kłopot z zalogowaniem się powtórnym. Nie, powiedział, że nie lubi social media i w ogóle ma wywalone. Czyli też jest taki ciężki. To jest takie love-hate relationship trochę. A, no dobrze. No nie wiem. Mój drogi. Musimy kogoś zakopać. Ja mam taki problem, od razu powiem ci tak. Ja bym chętnie zakopał kogoś z konferencji wschodniej.
Bardzo
z przyjemnością bym zakopał, bo są tam kluby, które naprawdę... Nie widzę większego sensu. Ale mam ten kłopot, przepraszam, ale mam ten kłopot, tak? Że jak spojrzysz w tabelę konferencji wschodniej, to zaraz Waszyngton będzie w playoffach. A wygrał, nie wiem, mecz czy dwa z rzędu. I mam ten kłopot, że jest tak blisko do ósmego miejsca. Z absolutnej dupy. Potem trafisz w terminarzu na Charlotte, na Bulls, na Atlantę w back-to-backu. Wygrasz trzy mecze i wskakujesz nagle na dziewiąte miejsce. I nie wiem, czy... Nie powinniśmy zakopać klubu z konferencji zachodniej, ale z drugiej strony mam wrażenie, że zakopaliśmy już Memphis przed sezonem.
Tak, Memphis już jest zakopany.
No właśnie.
Memphis już nie trzeba chyba kopać, bo to już jest... Możemy powiedzieć parę ciepłych słów o Memphis tak w ogóle, ale generalnie zostali zakopani.
Mm-hmm.
Ja mam dwa typy. Jest bezpieczny typ oczywiście Nowego Jorku. Zakopać Knicksów, mieć ich z głowy i patrzeć, jak wiesz, jak porasta... Ten kurhan porasta, wiesz, tam ziołami.
Ale nie wyszło, patrz, z tego, z czego nie wyszło. Julius Randle, 22 punkty, 8 zbiórek i 8 asyst w ultra ofensywnej, szybkiej koszykówce Davida Fizdale'a. Czy Julius Randle będzie nominowany do Meczu Gwiazd? Czy mówiliśmy o... Nie wyszło to kompletnie. Julius Randle ma słaby sezon z wielu powodów. Tego nie ma. Tej historii nie ma. Ja się, szczerze powiedziawszy, spodziewałem, że to będzie. Ta historia będzie, że on tak z łatwością będzie w stanie robić te rzeczy, które robi.
Ale to też pokazuje, że chyba nikt nie oczekuje od Juliusa Randle tego typu 22-8-8. No. Nikt się na niego nie rzucił z tego powodu, że on tego nie robi. No, on nigdy tego nie robił.
No, a w zeszłym sezonie w Nowym Orleanie kręcił cyfry grube. No.
Zobacz, ile
mniej punktów rzuca.
Puste kalorie.
Puste kalorie, tak, ale nawet o te puste kalorie chodzi, że to myślałem, że będzie w New York Knicks, nie wiem. Dużo ludzi mówiło o tym, że w Julius Randle, czy Julius Randle będzie w pewnym momencie sezonu kandydatem do All-Star Game w konferencji wschodniej. Tego nie ma. No, nie ma tej historii Randla.
na szczęście, dla Randla.
Że my będziemy mówić potem, że to wiesz, że hajpują go, bo to Nowy Jork i wiesz, o czym wiesz. A nie jest tak dobry, że to puste kalorie i będziemy dyskutować za dużo o Juliusie Randlu. Tak jak za dużo o D'Angelo Russellu kiedyś gadaliśmy w zeszłym sezonie.
Tak, tak.
Jak się okazuje. Więc tego nie ma.
No dobrze, to jest pierwszy naturalny typ, żeby zakopać, bo wiadomo, że tutaj się nic nie może wydarzyć. Tutaj nawet wygranie dwóch meczów niczego nie zmieni.
Okay, ja mam ten kłopot z tym, że widzisz, ja bym ich chciał zakopać, ale mam dwa problemy z zakopywaniem Nix. Pierwszy problem jest taki, że patrzyłem to 5-6 dni temu. Teraz może się to zmieniło, no powiedz mi. Zmieniło się. Przewieźli się Raptors po nich teraz, tak?
Tak, strasznie.
Strasznie, dobrze, więc to się mogło nie zmienić. W każdym razie drużyny, które rzucają czyste trójki przeciwko Knicks, trafiają je najlepiej w NBA. To jak było 5-6 dni temu. Trafiają 43% czystych trójek. Dla przykładu są drużyny, przeciwko którym rywale trafiają 30%. Wiesz, więc jest takie pytanie, czy matematycznie, jeśli drużyny zaczną trafiać gorzej, zejdą do średniej przeciwko Knicks, plus fakt, że grają w konferencji wschodniej, plus fakt, że nie wydaje się, żeby chcieli tankować, chociaż może tankują, bo mają taki skład, ale wiesz, że potem zaczną grać, o coś zaczną grać. No nie wiem, no chciałbym ich zakopać, ale nie chcę potem się, wiesz, tu śmiać, wiesz, w styczniu, że Knicks wygrali 3 mecze i uczestniczysz w jakichś takich zabawach, że ty się będziesz podśmiechiwał. Knicks, nie, tak wiesz. Nie wiadomo w końcu, czy kibicujesz, czy nie. I ja będę w tym, wiesz, tak się siedział.
Ja jestem gotów ich zakopać, ale nie wiem, czy nie jest łatwiejszym typem zakopania Chicago.
Ja też właśnie się zastanawiam. Czy łatwiej Chicago nie zakopać.
Jak przegrywasz mecze z Knicks, to znaczy, że jesteś do zakopania.
Z kim oni teraz przegrali? Bulls? Z Warriors.
Tak? Przegrywasz z Warriors i przegrywasz z Knicks. To jesteś do zakopania.
A jak wygrywasz, to tylko dlatego, że za Klawin trafił 13 trójek, to wtedy wygrywasz.
Tak.
Lauri Markkanen trafia 35% z gry, 28% za 3. Wygląda jak, nie wiem,
On słabo fizycznie wygląda, muszę powiedzieć.
Fizycznie wygląda jak rzucający obrońca. Gra jak rzucający obrońca, ustawia go na obwodzie, kozuje bardzo dużo piłkę. No nie wiem, gra 8 metrów od kosza.
To nie jest problem trochę jednak z Boylenem, że ten Boylen nie potrafi tego wszystkiego ustawić. I jest to takie zdanie na temat, że jeżeli jak możesz ufać komuś, kto nie ufa tobie, no. No bo takie zdanie Lawin w stosunku do Boylena by powiedział, kiedy tamten w czwartej kwarcie posadził go na ławce. Czy nie wprowadził go w kluczowe momenty crunch time'u w jakimś spotkaniu. Nie, no to nie.
Ta drużyna się nie rozwija. Otto Porter jest kontuzjowany i bardzo lepsi byli w poprzednim sezonie, gdy Otto Porter grał. Ale Otto Porter nie gra od początku sezonu. I na Otto Porter to przecież w żywe oczy nie wytłumaczysz komuś, Bulls nie grają dobrze, bo Otto Porter nie gra. To cię wyśmieją ludzie, jeśli coś takiego powiesz. Otto Porter nie jest aż tak znaczącym zawodnikiem, nie powinien być przynajmniej dla zespołu, który ma tyle talentu. To jest trochę takie rozczarowujące, że oni mają ten talent. Mają talent strzelecki Zacha Lawina. Można mówić o wszystkim innym, ale Boże, czemu na przykład Zach Lawin nie może mieć tak dobrego sezonu, jak Andrew Wiggins w Minnesocie ma? Albo czemu Lauri Markkanen nie może mieć tak dobrego sezonu jak, nie wiem, jak ktokolwiek, dobrego sezonu po prostu. Są dwaj młodzi gracze, którzy są w stanie rzucać po 20-25 punktów na mecz. Czemu to się nie dzieje?
Wendell Carter Jr. dlaczego nie jest dość dobry?
Czemu nie piłka nie jest grana częściej przez ręce Cartera Juniora? Satoriański jest mądrym graczem, nie wiem.
Satoriański też gdzieś zginął.
Wiesz, i to jest młody zespół. Po prostu trener nie sprawia, że ten zespół jest lepszy, a to jest młody zespół. On powinien się rozwijać. Myślę, że dlatego Boylen powinien zostać zwolniony, bo ten zespół nie idzie w dobrą stronę. Nie prowadzi go do przodu. To on stoi z tym zespołem drugi sezon.
Ale też prawda jest, Macieju, że ten zespół, że skład tego zespołu nie powala na kolana. No, w znakomitej części, jakby zapytał na ulicy człowieka, czy pan wie, kto gra w Chicago, no to jest jeszcze Michael Pippen, ale potem jest problem, bo
No nie powala, no. Tylko że problem jest taki, że...
Raja na arcydiakono, no. Tylko, no raz, mówię... który nie powinien nikt w normalnym zespole, albo nie powinien być w ogóle w NBA, albo powinien być trzecim rozgrywającym, który wchodzi, wiesz, w jakieś ostateczności.
No wiesz, Brandon Ingram jest lepszy w Nowym Orleanie. Ludzie młodzi, jak Andrew Wiggins, są lepsi w tym sezonie. Ludzie są lepsi, a tu żaden z tych młodych graczy nie jest lepszy. Nie wiem, Lawin jest lepszy niż był, nie jest. Markkanen lepszy jest był niż nie jest. Carter Jr. jest lepszy niż był, nie jest. Oni nie są lepsi.
I... Chris Dunn nie jest lepszy niż był.
No, o nim już nawet nie chcę wspominać.
Daniel Gafford, masz Shaquille Harrison.
No mówię, jest Kobe White, jest skład, nie powala na kolana, ale to jest skład, który Zach Lowe typował na 8 miejsce w konferencji wschodniej, czyli to też nie jest skład, który, wiesz, jest na poziomie Charlotte. Nie mówiliśmy tak o Chicago Bulls przed sezonem.
Wiesz, że gra tam nasz ulubieniec Maxio Struś?
Tak, widziałem, że Struś jest już w Chicago. No. Wiedziałem, jest. Że w Bostonie się nie załapał, bo musieli wziąć tego Javonte, jak się nazywa Javonte? Wzięli tego Javonte. Precision był dobry. Javonte Davis? Nie pamiętam. Javonte Green, tak. Tego wzięli. Max Struś musiał
wylecieć. Potem wiesz, zaskakujący, wiesz, Thaddeus Young oczywiście już ma najlepsze lata.
Ale on nawet nie gra dobrze.
Ale nawet on nie gra dobrze.
On grał bardzo dobry, zawsze grał. Thaddeus Young zawsze grał na poziomie 14 punktów i 1,5 przechwytu przez, i 5 zbiórek przez 5 lat.
A dzisiaj gra 9 punktów, 4 zbiórki.
No.
No to jest poziom Taja Gibsona, no. Przepraszam cię bardzo.
No, Taj Gibson widziałem ostatnio, wielkie becze.
Masz ten wielki niespełniony talent, którym jest Denzel Valentine. No, oczekiwania na pewno w stosunku do Valentina były większe niż są.
Oni mają 29. atak NBA? Ja nie wymagam, żeby oni grali w obronie, bo faktycznie można powiedzieć, że nie mają... Znaczy, myślałem, że będą grać w obronie. Nawet trochę grają w obronie, ale atak po prostu jest też. Nie jest skomplikowany ten atak, ludzie grają nie tam, gdzie powinni grać.
No wiesz, ale ten Markkanen z tym 13,3 punkta i prawie 7 zbiórek jest rozczarowaniem. No jest.
Markkanen gra nie tam, gdzie powinien grać. Nie powinien grać w taki sposób, w jaki gra Markkanen. No.
Dwa lata temu byliśmy strasznie przecież nakręceni.
No mówię, zwolnić Jimmy'a Poglena, bo zatrzymuje tutaj nam progres Laurego Markkanena i Zach LaVine też nie idzie, do przodu stoi w miejscu. Znaczy ja lubię gościa chyba, Jimmy'a Poglena i jego naturę, ale no to nie działa, o to chodzi, że nie działa. No i... Pytanie, wiesz, kim mogą go zastąpić? Kto będzie chciał wejść w to miejsce? To jest trochę toksyczne miejsce powoli. To oni nie są daleko Nowego Jorku. Powoli.
Nie są. Nie, nigdy nie byli daleko.
No.
Od czasu Michaela i zdobycia ostatniego mistrzostwa, to oni są...
Tak.
No nie, jeszcze, dobra, no jest jeszcze ten moment z Rose'em, tak? Dwa lata.
No nie. To idzie sobie przypomnieć, gdzie jest Nowy Jork, a gdzie jest reszta klubu przez te 20 lat. Mieli trochę, byli w finale konferencji. Jakby się Omer Asik nie kontuzjował w pierwszym meczu, to może by było inaczej.
Tak. Boże, Omer Asik.
Stary, nie pamiętam, jak Omer Asik bronił obręczy kiedyś. Był fenomenalnie. Tak. W tamtym sezonie był fenomenalny Omer Asik z ławki. W tamtym sezonie dla Chicago był mega kotem. Omer Asik. I Miami LeBron nie chciał mieć nic wspólnego z Omerem Asikiem. I potem się Omer Asik kontuzjował w pierwszym meczu i historia zapamiętała tamte finały jako LeBron w crunch time zatrzymał Derricka Rose'a. Historia była taka, że było w crunch time Chicago, a gdyby był Omer Asik, to może byłaby z tego 7-meczowa seria. Kibice Chicago pamiętają. Ostatnio mi taki opowiadał o tym. O tym, jak ważny był Omer Asik. No, cały czas tym żyją.
Tak było.
Tak było. To wszystko się wydarzyło. No nie wiem, czy zakupujemy Chicago?
Tak, to jest zdecydowanie.
Jesteśmy w trakcie zakupywania Chicago.
No tak, ale no wiesz, tak, no, jakie są, że tak powiem, widoki powodzenia na przyszłość? Masz Kobe'ego White'a, który też oczywiście ma taki rookie sezon, w sensie, że ma dobre mecze, czy fenomenalne mecze, przeplata z meczami, gdzie jest niewidoczny, gdzie wchodzi jako szósty, siódmy, ósmy gracz. I wtedy widać, że ta gra mu się, że trudniej, znaczy ma pewną taką trudność z wejściem w grę, no. Chyba lepiej gra jako startujący zawodnik, mam wrażenie. Ale wiesz, nikt tak nie przestawił na niego wajchy, nikt nie powiedział, no dobrze, to jest rozgrywający przyszłości, w związku z tym oddajemy mu piłkę i to jest jego drużyna. Tego trochę nie ma. Dużo więcej spodziewałem się, tak jak powiedziałeś, po Satorańskim. Myślałem, że on będzie takim trochę, wiesz, mentorem, człowiekiem, który będzie ciągnął drugi skład, bo to jest wyjątkowo inteligentny gracz. Życzyłbym sobie, żebyśmy w reprezentacji Polski mieli takiego zawodnika. Eee... no Porter Junior jest kontuzjowany.
Rozczarowujący. Rozczarowaniem dużym Porter Junior fizycznie. Był na początku sezonu, zanim się kontuzjował, to wyglądał jak flak. Wyglądał jakby dostał pieniądze i nie chciał pracować trochę. Ale nie chce go jechać, może ma faktycznie poważne problemy z biodrem i z innymi rzeczami. A to z biodrem ma takie dosyć chroniczne problemy. Więc wiesz, może jest mu trudno i życie jest dla niego ciężkie. I wiesz, lajkuje tweety Kyriego Irvinga z łzami w oczach, ale no, wyglądał bardzo źle fizycznie na początku sezonu. No wyglądał jakby po prostu nie pracował nad sobą. No. Więc wiesz, nie chcę tak przechodzić nad tym, że jest kontuzjowany po prostu, bo mam takie podejrzenia, że może tam, wiesz, pieniążki przyszły i już się troszeczkę ambicja zmniejszyła. No nie wiem.
Nie, to co jest moje, to co jest przygnębiające, to tak, że żaden z tych młodych graczy, ani Carter Junior Wendell, czy Wendell Junior, nie rozwinął się w tego gracza. Mówi, to był taki moment, przecież jak przychodził z Triple J-em, jak przychodzili do NBA, to wydawało się, tam jest znak równości między nimi, ale dzisiaj widać...
Był najlepszym graczem ligi letniej.
Mimo, że tak, że Jalen Jackson Jr. też się nie rozwija tak, jakbyśmy z tego oczekiwali.
5 zbiórek na mecz, 0,8 bloku, to jest żart. Naprawdę. Mm. To jest żart. Na gościa, który ma 2,13 wzrostu. To jest żart. Halo?
Jestem. Tak, no. Patrzę tutaj. Ja mam 12 punktów, 10 zbiórek, 1 asysta. Patrzę na tego Wendella Juniora. No jest oczywiście Chris Dunn, którego jest cały czas, jest, masz wrażenie, że jest na tak zwanym wyjściu. Nikt już nie wierzy w Chrisa Dana. No i mówię, no jest taka grupa tych takich graczy, o których wiemy bardzo mało. A oni mają jakieś minuty w takich różnego rodzaju rotacjach fantazy. Ktoś tam zawsze po tego Harrisona się wychyli, po tego Chandlera Hutchisona, po Daniela Gafforda. Oni się cały czas, nie wiem jak u ciebie jest, widzę, u mnie się cały czas te nazwiska, wiesz, rotują. Ktoś zwalnia, żeby wziąć kogoś następnego, ale systemowo tam to wszystko nie działa, mam wrażenie, niestety.
Mój problem jest taki, że Markkanen gra nie w tym miejscu boiska, w jakim powinien być.
Ale na jakiej pozycji?
On gra na pozycji niskiego skrzydłowego. Nie powinien być niskim skrzydłowym, skoro jest starterem na pozycji silnego skrzydłowego. Powinien być czwórką w NBA. Jak nie ma warunków? Ma 210 cm wzrostu. A co ty myślisz, że co? O, Charles Oakley go przepchnie. Anthony Mason go pokona. No proszę, przecież tam się nic nie dzieje pod tymi koszami w NBA. Ludzie są chudzi, wyglądają jak patyczaki. Antetokounmpo jak wchodzi pod kosz, to może z zamkniętymi oczami. To nawet skakać nie musi teraz.
No dobrze, no ale...
Nie.
Spotykasz się...
Nie ma bully ballu po prostu, no i wiesz, nikt się nie może dotknąć. No Markkanen powinien stawiać zasłony, ścinać do obręczy więcej. No, być bliżej kosza, powinien grać poustapy, powinien być tyłem do kosza w izolacjach na czwartym metrze, a nie kozłować na ósmym metrze. No co ja nie włączę mecz Chicago? Mówię, nie oglądam każdego, bo kocham swoje życie i cenię je, ale co widzę Chicago Bulls, to widzę Markkanena na prawym skrzydle 8 metrów od kosza. Ja mówię, czemu? Boże. I drugi problem, jaki jest Chicago, to faktem, że znaczy Jim Boylan się trochę nie może zdecydować, czy chce grać szybko, czy wolno, to od początku kariery, ale drugi problem, jaki jest Chicago, to też fakt, że specjalnie nie mogą nikogo na szczycie zasłony zatrzymać, gdy Lawin broni, gdy broni... Kto teraz broni? Bronił Hutchison, teraz Shakir Harrison gra w piątce, tak?
Nie, tak.
Ja widziałem tego ostatniego meczu, ale tam się też zmienia. Powinni lepiej bronić, coraz. Zresztą też to nie bronią tak źle. No mówię, no Markkanen to powinien 21 punktów rzucać teraz w tym sezonie, a nie 13. No. Tu tracą, tego gościa nie rozwijają. No on się nie rozwija. No. Zatrzymał się rozwój Lauriego Markkanena. No. Czemu Chicago nie jest w stanie ogarnąć Lauriego Markkanena? On sam mówił zresztą, Lauri Markkanen, przepraszam, w trzecim tygodniu, tak. Już tylko powiem, w trzecim tygodniu pamiętam, wklejałem do Wake Up'a, mówił, że to nie jest, jak on dokładnie powiedział. Powiedział, jak nie zacytuję dokładnie, ale powiedział, że on ufa w system, że ufa w to, że trener ma rację, ma trochę problemy, żeby się odnaleźć, ale nagina się do gry w systemie. Tak jakby powiedział, to nie jest to, co ja chcę robić na boisku. No to jest drugi, nie wiem czy nie pierwszy gracz Chicago, którego trzeba rozwinąć. Nie wiem czy nie najbardziej utalentowany. Gość, który miał, wiesz, stawiany z Doncicem w jednym, stawialiśmy tak, go w jednym zdaniu z Doncicem kiedyś.
Z Porzingisem, no jako tak. Takie cudowne dzieci z Europy. No. a facet trafia 35% z gry. No to jest żart.
No, no mówię, no.
Jest żart. Na 3,28%. No. Ma jedną zbiórkę ofensywną w ataku. No.
Ostatnio znaczy, miał mecze na ile? W trzech ostatnich meczach ma 10 zbiórek razem.
No.
No.
Plus minus jest minus 3,5. No dobranoc. No,
no Debrecha, no Debrecha będzie zaraz po prostu. Debrecha, no. A w Finlandii to wiesz.
No to nie jest takie proste. Wiadomo, gdzie to się kończy w Finlandii, aczkolwiek gratulujemy do reprezentacji Finlandii pierwszego awansu w historii po 32 próbach do wielkiego turnieju.
Jari Litmanen tego nie zrobił? Nie zrobił.
Nie.
Turniej trzeba było powiększyć i teraz mamy takie historie jak Finlandia. Będziemy fińską piłkę oglądać. Bo...
Fińską, islandzką.
Islandzkę tam coś, wiesz, jeszcze tam coś tam ostatnio mieli, jakieś sukcesy, chyba jakiś ćwierćfinał zrobili, czy 1/8, ale no nic.
Wiesz, że jest podobno na Tinderze. Wiesz, że na Tinderze w Islandii jest jakaś taka specjalna apka, która bada twoje genealogiczne, że tak powiem, położenie w całej Islandii, no bo tam zbyt, że oni są, ta pula genowa jest tak niewielka i jest szansa, że no, jesteś zbyt blisko z rodziną.
No.
To taka wiesz, że tam wcale nie jest łatwo zrobić tak zwany match.
Aha, czyli można zahaczyć o kuzynkę.
Tak.
Ale kiedyś tak było, nie? Kiedyś zanim katolicyzm się rozprzestrzenił, to my tu w Europie się z kuzynostwem w parę łączyliśmy.
Jak patrzysz na to, no to tak, no to tak było. No. No. A jeszcze jak było, wiesz, to takie przywiązanie chłopa do ziemi, no to przecież się ta pula genowa to się tak nie mieszało się to tak łatwo.
No.
To jednak wielka taka rodzina, to tak zwane małe społeczności.
Klany. Dobrze, mój drogi.
Zakopane niestety. I nie wygląda na to, żeby... Mówię, jak przegrywasz z Nowym Jorkiem, przegrywasz z Golden State, znaczy jesteś nigdzie.
Albo jesteś po prostu w dupie.
Dobra, czy Jim Boylen jest na gorącym krześle? Czy Jim Boylen dotrwa do All-Star?
Nie wiem, zobaczymy. No, też
kto mógłby kto? No, nie mów mi, że chcesz Toma Thibodeau teraz jeszcze nie wrzucić. Wiem. Jeszcze raz.
Nie.
Mark Jackson się cały czas, mam wrażenie, szykuje na to.
Sam chyba chciał młodego trenera, jakiegoś takiego ofensywnego trenera.
Oni tam mają na zapleczu kogoś? Tak, żeby przesunąć asystenta, przesunąć...
Tak, jest pani Halinka z miotłą i z mopem. Jest w stanie przesunąć wszystko.
Aha.
Szafę pana asystenta. Panie asystencie, pan się sunie, ja tu muszę zamieść. A tak zupełnie serio nie pamiętam. Nie pamiętam, co jest na ławce, ale nie domyślam się, żeby byli jacyś guru ofensywy, bo gdyby byli, to Chicago by grało już lepiej teraz.
Ale to wiesz, ta organizacja jest taka, bym powiedział, ona jest dosyć taka statyczna.
No,
tam się rzadko wykonuje.
Management,
się zmienia. Pieniędzy, bardzo się patrzy na tak zwane pieniążki.
Tak, teraz będzie to zdanie o tym, że baseball jest ważniejszy.
Tak.
No, wiem. No to tak jest. Tam jest właścicielem teraz Michael Reinsdorf bardziej niż Jerry Reinsdorf i on panuje nad klubem od kilku lat. Nie Jerry, ale no tak, ale wiesz, nie ma pojęcia. No, mów.
Bez sukcesów mam wrażenie, taki, bez takiego przekonania.
Nie jest w stanie zmienić managementu, wiesz, tak jakby management był niemalże właścicielem tego zespołu, czuć czasem. Z wypowiedzi Formana i Paxsona, tak jakby oni byli właścicielami Chicago Bulls. A ci właściciele nie chcą, wiesz, im się podoba, wiesz, no właścicielom się wszystko podoba świetnie, bo bilety się sprzedają w Chicago fantastycznie. I cały czas mają pełne hale praktycznie. Więc wiesz, biznes działa, jest wszystko super i tyle. To jest chyba frustrujące na końcu dla kibiców Chicago. Dla takich kibiców Chicago i tamtych, i tych, którzy oglądają, a przecież fanów Chicago Bulls jest masa, mnóstwo. W Polsce mamy przecież wielki bastion fanów Chicago Bulls, którzy urządzają zloty, na które przyjeżdżają byli koszykarze NBA. I wiesz, to żyje. I ci ludzie patrzą na to, że pieniądze, wiesz, się zarabiają, bo pieniądze są, bo ludzie przychodzą, ale produkt, no, poza tym czteroleciem Toma Thibodeau, jeszcze wcześniej Vinny Del Negro, o którym nie można zapominać, nigdy, zawsze trzeba podkreślać klasę Vinny'ego Del Negro, To jest 5 sezonów, a tak to papka, Khalid El Amin i nie wiem, Tyson Chandler, który ważył 30 kilo i Zach Lawin. Jimmy Butler, Rajon Rondo, Dwayne Wade i nie wiem co jeszcze.
Nie, to te wszystkie eksperymenty, taka...
60 lat będziemy wspominać do Derricka Rose'a.
To prawda, ale wiesz co, ja mam wrażenie, że jest taka dosyć duża, nikt nie atakuje tego Chicago właściwie. Nie ma takiego, wiesz, tak jak na Nowy Jork jest hejt permanentny, wszyscy się śmieją, wszyscy, to tak ciszej o tym Chicago. Nie wiem, czy to jest jeszcze, wiesz, ten cień Michaela, czy ta gwiazda Michaela, tak powiem, wiesz, ta gwiazda ciągle świeci i tak nie można nic złego słowa powiedzieć o Chicago, no bo ten zespół zdominował ligę w latach 90. I jest pewnego rodzaju symbolem, historią, która nie można złego słowa powiedzieć. Bo moim zdaniem jest jakby takie zawsze takim że się wydaje, że w tym Chicago jest jakoś tak super, ale super przecież nie jest, już dawno nie było. I to, że ludzie organizują jakieś zloty, wiesz, ludzie tacy pewnie 40+, 35+, ludzie o zniszczonych wątrobach, o tym, no to też coś pokazuje. No.
Staruchy i pijacy to są fani Chicago Bulls w Polsce, chciałeś powiedzieć.
Tak.
I tu skończymy. Kibic New York Knicks naśmiewa się z kibiców Chicago Bulls. W internecie.
Nie, ale ta cudowna, wiesz, historia Chicago przebrzmiała i te ostatnie 20 lat to w sumie jest taki sam upadek jak w Nowym Jorku.
No, to idzie w tę stronę. Chyba jeszcze, wiesz co, zbyt niedawno były te czasy, gdy jakieś playoffy mimo wszystko zostały zrobione. Z tym, bo 2-0 prowadzili z Bostonem, pamiętasz, jak się kontuzjował Rondo?
Tak.
I jeszcze ten Thibodeau, ten Derrick Rose, to mówię, to mimo wszystko nie było jeszcze aż tak dawno, ten Noah, to jakieś, wiesz, 5 lat temu, coś tam się trochę podziało.
7.
No, od już trochę czasu minęło.
Od kontuzji Rose'a to już jest 10 lat jednak.
I 1-8, zaryzykuję tezę, że 7. 7, playoffy 2011-12, Filadelfia.
Od tej pierwszej kontuzji?
Tej po MVP sezonie?
Tak.
To wiem. Nie róbmy tego. Ostatnio zauważyłem. Zaczyna im po 30 ludzi zaczyna prześladować to, co my robimy teraz, wiesz?
Co takiego?
To się nie działo wcześniej. To się zaczęło dziać dopiero jak kończyć 30, tam 3-4 lata. I widzę, że moi koledzy mają to samo, co my teraz robimy. Że spędzamy za dużo czasu usiłując sobie przypomnieć dokładnie, który to był rok. Tak jakbyśmy się bali, że pozapominamy w życiu rzeczy. A pozapominamy w życiu rzeczy. I będziemy się bali. Czy to jest ważne, że to był 2011 czy 2012? Okazuje się, że jest ważne dla nas. Jest coraz ważniejsze, im jesteś starszy. I potrafimy siedzieć i się na przykład zastanawiać długo, czy to był czwarty, czy piąty. Sprawdzać na Wikipedii, czy to był 2004, piąty. Tak jakbyśmy bali się już o swoją pamięć.
Bo jak chcesz powiedzieć, że to jest 10 lat, no to... Poczekaj, rzeczywiście, to 12.
Robimy to właśnie. Nie możemy tego robić. Chyba, nie wiem, może powinniśmy to robić. Może na tym polega życie, że teraz tak będzie. No nic, mój drogi. Będziemy kończyć tutaj, słyszymy się.
Tak.
W przyszłym tygodniu mamy...
Poczekaj, ja wiem, że spieszymy się troszeczkę, ale zróbmy jeszcze szybciutki przegląd. Ale taki mega, mega.
Dobrze, to ja mówię, mam tutaj.
Mówię tylko fajne gry. Piątek.
Dziś w nocy jest.
Poczekaj, piątek.
Dziś... Chcesz typ?
Tak, śmiało.
San Antonio wygra dzisiaj z Clippers u siebie.
Dobry typ. I to jest chyba jedyny dobry mecz. Sobota.
Dzisiaj jest 13 meczów i naprawdę...
Żaden dobry. No czytam, dobrze, żeby już nie było, że...
Nie, jest jeden. Moritz Wagner przyjeżdża do Staples Center pokazać, gdzie raki zimują. I kto będzie kolejną młodą gwiazdą. Bo nie Kyle Kuzma, tylko Moritz Wagner. Nie tego gracza oddali Lakers, którego potrzebowali.
Okej. Dobrze, czytam szybko. Nets Boston, Detroit Charlotte, Magic Toronto, Cleveland Milwaukee, Knicks Philadelphia.
Nie grał w Philadelphia, widziałem w tym meczu.
Wszyscy pojedli.
Richardson, Horford nie grają, no. Indiana, Atlanta.
Pacers, Hawks. Hawks mają bardzo łatwy terminarz, więc moim zdaniem powalczą o playoffy jeszcze.
Ja myślę, że Hawks się też zaczną zaraz odradzać. Też tak myślę. No.
Wróci w którymś momencie, wróci Collins, będzie dobrze. Miami Warriors. Mhm. Memphis Jazz. To może być ciekawy pojedynek Goberta z Jarenem.
To drugi mecz Utah w Memphis w ciągu ostatnich 10 dni już.
Thunder, Nowy Orlean, San Antonio, jak powiedzieliśmy, Clippers, Suns, Mavericks.
Rubio już gra, nie? Grał w środę?
Ale już są 8-9, ta historia się już skończyła.
Wiesz co, oni przegrywali, jak Rubio nie grał. Więc zobaczmy, czy Rubio z Aaronem Bainesem będą w stanie grać. Oni grali latem. Oni grali latem w kosza.
Go tak to. Portland, Chicago i tak jak powiedziałeś, Lakers, Wizards. Sobota.
Dwa. Ja w sobotę widzę jeden mecz. Są cztery. Jeden ciekawy. Philadelphia gra z Indianą.
Tak, ale gra też Kings, gra z Nuggets.
Okej. Okay. I w niedzielę mamy klasyk od 22. Luka Doncic, LeBron James. Znowu w National TV. To jest takie European National TV. Musimy na to jakąś nazwę wymyślić, na ten 21.30, to co mamy w Europie. Takie właśnie, bo to jest National TV dla nas, czy nie?
Tak.
Widzę, że masa osób ogląda te mecze, zwłaszcza jak są dobre.
A tu jest akurat o 22, no, ale dobrze,
super.
Bo o 21.30 jest absolutny klasyk, czyli Nowy Jork, Boston przyjeżdża do Madison Square Garden. To zawsze jest mecz z podtekstami.
Typ, Carson Edwards trafi 4 trójki. Minimum.
Ale on tak trochę wypadł z rotacji, mam wrażenie, ostatnio.
Ale o tym już porozmawiamy w przyszłym tygodniu, gdy spędzimy cały tydzień analizując młodość, rodzinę i drzewo genealogiczne i teraźniejszość Carsona Edwardsa w 3 odcinkach.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam, drogi. Trzymaj się.
Cześć.
Miłego. Hej.